Witam was serdecznie, drodzy bracia, drogie siostry. Jestem Bogu wdzięczny za ten piękny dzień i również za to, że dobrze się czuję. Czasem czuję się słabiej, czasem lepiej, a dzisiaj jakoś tak się dobrze czuję. Chwała Bogu. Ale kiedy słabiej się czuję, też chwała Bogu. Też chwała Bogu. Tak, Bóg jest dobry, naprawdę jest dobry, kocha nas. I przez tą miłość doświadczamy Bożego błogosławieństwa w naszym życiu. Czy Bóg może przebaczyć dzisiaj każdy twój grzech? Ten dawniejszy, ten niedawny, a może popełniony i dzisiaj. Pewien pastor tak opisuje swoje doświadczenia ze społeczności, w której usługuje. W naszym zborze pod koniec każdego nabożeństwa modlimy się o potrzeby zborowników. Często się zdarza, że ludzie, którzy wyszli na środek, są do tego stopnia zawstydzeni, iż unikają mojego spojrzenia. Ich postawa jest pełna rezygnacji. Stoją ze wzrokiem utkwionym w ziemię. Nie potrafię wyczuć w nich wiary, która popchnęłaby ich do gorliwej prośby o przebaczenie. Chwała i uwielbienie Pana wydają się dla nich czymś niezmiernie odległym. Tacy ludzie żyją pod ogromnym brzemieniem własnego upadku. W ich sercu brakuje nadziei na jakiekolwiek odnowienie życia. Czują się na tyle niegodni, że są przekonani, że święty i sprawiedliwy Bóg już nigdy nie obdarzy ich swoim błogosławieństwem. Nie mówię tu jedynie o tych, którzy borykają się z problemami typowymi dla środowiska wielkomiejskiego, narkotykami, prostytucją i temu podobnymi. Mam na myśli całkiem przeciętnych ludzi, którzy wielokrotnie ulegli presji grzechu i dlatego żywią przekonanie, iż nigdy tego grzechu nie przezwyciężą. Podczas modlitwy o różne potrzeby cały zbór śpiewa najczęściej pieśni w stylu: łaska, łaska, Boża łaska, łaska, która darzy przebaczeniem i oczyszcza nasze wnętrze. Znamienne, że niektórzy ludzie stojący przede mną wcale nie śpiewają. Dlaczego? Bo nie wierzą, że treść takiej pieśni jest prawdziwa w odniesieniu do ich życia. Czasami próbuję unieść do góry ich podbródek lub ręce, aby zachęcić do otwartości przed Bogiem. W drugiej księdze Samuela, to są rozdziały 11, 12, czytamy opis upadku króla Dawida w grzech. Na wiosnę, gdy królowie zwykli wyruszać na wojnę, Dawid wysłał swojego generała Joaba, naczelnego dowódcę, ze swoimi sługami i z całym Izraelem. Splądrowali ziemię Amonitów, oblegli Rabę. Sam zaś Dawid pozostał w Jerozolimie. Pewnego dnia, pod wieczór, chodził po tarasie pałacu i zobaczył kąpiącą się kobietę. Była ona przepiękna. Miała na imię Batrzeba. Była żoną Uriasza, Hetyty. Dawid sprowadził ją do pałacu. Jako król mógł mieć wszystko, każdą rzecz, nawet człowieka. Gdy przyszła, współżył z nią, po czym wróciła do domu. Wkrótce okazało się, że Batrzeba jest w ciąży. Doniosła o tym Dawidowi. Wtedy Dawid wysłał rozkaz do Joaba na front. Przyślij do mnie Uriasza, męża Batrzeby. Gdy Uriasz przybył do niego, Dawid zapytał go o powodzenie toczonych walk i odesłał do domu, aby zażył trochę wygody. Darował mu również upominek królewski. Uriasz jednak nie poszedł do domu, lecz spędził noc w pałacu, właściwie w pałacowej bramie, ze sługami Dawida. Gdy Dawid się o tym dowiedział, zapytał go, dlaczego nie poszedł do domu. Pamiętam, byłem w wojsku. Pierwsze pół roku dali nam w kość, że myślałem, że tam umrę. To było dość daleko od domu, bo w Grudziądzu. I udało mi się tylko na jedną przepustkę taką czterodniową przyjechać. Z tego jeden dzień jechałem w jedną stronę. To był rok albo końcówka 75, albo początek 76. Także troszkę inaczej to jeszcze wszystko wyglądało. I byłem jeszcze kawalerem. Przyjechałem do domu rodzinnego, do rodziców i pamiętam to uczucie. Rano leżę sobie w łóżku. Nikt mnie nie goni. Kapral nie wisi nade mną. Ja nie muszę lecieć jak głupi do łazienki, a on liczy do 10. Ledwo oczy przemyłem już z powrotem. Tam było jeszcze gorzej, bo oni mieszkali w jakichś szałasach tam, w tym polu walki, w tym prochu, w tym brudzie. Chyba nawet nie mieli jakichś polowych toalet i łazienek, więc to było coś, albo to mogło być coś, kiedy Dawid wezwał Uriasza i on mógł pójść do swojego domu. Ale nie poszedł. I Uriasz odpowiedział Dawidowi tak. Skrzynia pańska, Izrael i Juda przebywają w szałasach. Mój pan Joab i słudzy mojego pana obozują w polu, a ja miałbym pójść do domu, jeść, pić i spać z żoną, jak żyjesz ty i twoja dusza, czegoś takiego nie zrobię. Jak szlachetna postawa Uriasza, jakie wysokie jego morale. Jeżeli większość żołnierzy wojsk Izraela była takimi jak Uriasz, to nie dziwota, że byli niezwyciężeni. Ale po dwóch dniach Dawid zaprosił Uriasza znowu do siebie, jadł i pił z nim i nawet go upił. Jak poprzednio, Uriasz nie poszedł do domu, lecz spał ze sługami Dawida. Rano Dawid przygotował list do Joaba, który posłał przez Uriasza, odesłanego z powrotem na front. W liście napisał: poślij Uriasza na najtrudniejszy odcinek frontu. W czasie bitwy odstąpcie od niego tak, by został ugodzony i poległ. Joab tak też uczynił. Uriasz zginął w walce. Muszę przyznać, że Dawid uknął niezłą intrygę, która by się nadawała na fabułę naprawdę dobrego, kryminalnego, trzymającego w napięciu filmu. A jeszcze by można tam w tle zaangażować jakieś służby specjalne. I Joab powiadomił o tym Dawida, że Uriasz zginął. Dawid przekazał przez posłańca do Joaba, by nie przejmował się tą stratą. Natomiast żona Uriasza, Batrzeba, opłakiwała swojego męża. Gdy minął czas żałoby, Dawid sprowadził Batrzebę do swojego domu i pojął ją za żonę. Lecz to, co zrobił Dawid, nie podobało się Panu, mówi Boże Słowo. Lecz to, co zrobił Dawid, nie podobało się Panu. Gdy wydawało się, że wszystko idzie dalej normalnie i że można nad tym, co się wydarzyło, przejść do porządku dziennego, Pan posłał do Dawida proroka Natana. I prorok opowiedział Dawidowi przypowieść, jak bogaty człowiek, mający wiele owiec, wykorzystał biednego i zabrał jego jedyną owieczkę, by ugościć podróżnego, który do niego przybył. Wtedy Dawid rozgniewał się i powiedział, że ten człowiek zasługuje na śmierć. W zasadzie tymi słowami Dawid osądził samego siebie i na samego siebie wydał wyrok. Człowiek, który to zrobił, który popełnił taki grzech, zasługuje na śmierć. Wtedy prorok Natan powiedział do Dawida: Ty jesteś tym człowiekiem. Ty jesteś tym człowiekiem. I dalej w tej rozmowie prorok przekazał słowo od Pana Dawidowi, między innymi takiej treści. Uriasza Hetytę ugodziłeś mieczem. Jego żonę wziąłeś sobie za żonę, a jego samego zabiłeś mieczem Amonitów. Wtedy Dawid wyznał przed Natanem: zgrzeszyłem względem Pana. Natan zaś odpowiedział Dawidowi: również Pan przebaczył twój grzech. Nie umrzesz. Wydawałoby się tylko tyle i aż tyle. Ale tak jak Pan Bóg widział serce Dawida, kiedy posłał proroka Samuela, a Dawid był bardzo młodym człowiekiem i tam przez Samuela został namaszczony na króla Izraela, tak jak Pan Bóg wtedy widział jego serce, inni nie widzieli, w zasadzie nie widzimy serca drugiego człowieka. Może tylko w pewnym stopniu przez to, jak jest, co mówi, co robi, czego nie robi. W pewnym stopniu. Natomiast Bóg widzi w pełni. Bóg widzi w pełni. Tak i tu Bóg widział serce Dawida. I chociaż wydaje się to tak niewiele, dla Boga było wystarczające. Ze względu na serce Dawida w tym momencie również Pan przebaczył twój grzech, nie umrzesz. W tamtym czasie, w tamtym momencie prorok przekazał jeszcze więcej Dawidowi i powiedział o pewnych konsekwencjach, które później Dawid poniósł ze względu na ten swój zły, grzeszny czyn, ten postępek. Ale choć tutaj wydaje nam się to tak niewiele i wiele, zależy jak na to spojrzymy, to możemy bardziej zobaczyć serce Dawida w tym okresie, w tych momentach, kiedy on opisuje swój stan w psalmie 51. I w wierszach 3 i 4 tego psalmu mówi: uznaję bowiem moje występki, przeciw Tobie samemu, czyli Bogu, zgrzeszyłem. Dawid dostrzega, kiedy czytamy ten psalm, to otwarcie serca, duszy Dawida przed Bogiem. Dawid dostrzega, jak bardzo potrzebuje Bożego przebaczenia, Bożego oczyszczenia z grzechu. Ale również widzi wyraźniej, że potrzebuje czegoś więcej, co może uczynić tylko Bóg. Potrzebuje czegoś więcej, co może uczynić tylko Bóg. I to musi być dokonane w jego wnętrzu. W jego wnętrzu. Tu w środku. Tu w środku. I między innymi prosi Boga: stwórz we mnie serce czyste, o Boże. Tego może dokonać w życiu Dawida, w życiu człowieka, w życiu Bożego dziecka, w moim i Twoim życiu tylko Bóg. Tej wewnętrznej operacji, tej wewnętrznej przemiany. Czyste serce, które patrzy na świat wokół czystymi oczami. Kiedy twoje oko jest zdrowe. Pan Jezus używa tam takiego sformułowania. Zastanawiałem się czasem, co to oznacza. I to między innymi oznacza, że kiedy patrzę na mego bliźniego, albo na mojego sąsiada, albo na mojego brata czy siostrę w Panu Jezusie Chrystusie, a jemu na przykład się dobrze powodzi materialnie, a ja staram się tak samo, a może jeszcze więcej, a mi się tak nie powodzi, a nawet jeżeli się tak nie staram, a jednak w moim sercu budzi się zazdrość, zazdrość. Skąd ona się bierze? Najpierw coś widzę, potem to wchodzi do mojego serca. Patrzeć czystymi oczami. Między innymi nie mieć zazdrości. Serce czyste. Bóg chce stwarzać. Dawid kieruje tą prośbę do Boga. Mówi: Boże, Ty to zrób w moim życiu. Myślę, że kiedy Dawid sobie to uświadomił, co zrobił, się przeraził sam sobą. Przeraził się sam sobą. Doszedł do pewnego momentu od tego czasu, kiedy był młodzieńcem, kiedy czuł się nikim, chociaż wiedział, że jest Boże błogosławieństwo w jego życiu, że Pan daje mu zwycięstwa, ale tam w niektórych miejscach możemy czytać. Ja jeszcze jestem słaby. O tym jego takim pewnym niskim samopoczuciu albo o takiej pewnej skromności. Dawid, Saul Dawida ścigał, chciał go uśmiercić. Ten oddech śmierci niejako Dawid czuł na plecach i to trwało. I potem sytuacja się odmieniła i krok po kroku zmieniała się. Pan Bóg wywyższał Dawida, podnosił, błogosławił, toczył wojny, zwycięskie wojny, aż królestwa i królowie wokół widzieli to Boże błogosławieństwo i Boże zwycięstwo, które Bóg dawał Dawidowi przez Dawida Izraelowi, i widzieli Izraela jako tą potęgę, do której Bóg ich doprowadził, i wyrażali się z szacunkiem, czy mieli postawę szacunku względem Dawida i Izraela i respektu dla Izraela. Jesteśmy w ciele, drodzy. Dawid był w ciele. Mąż według Bożego serca, ale jednak w ciele. Jednak człowiek. Czy to gdzieś wszystko miało wpływ? I w końcu Pan mu daje pewne wytchnienie, zostaje w Jerozolimie, jest potężnym królem ówczesnego świata. Izrael jest potęgą gospodarczą, militarną ówczesnego świata. Ma władzę, ma autorytet, ma szacunek, ma Bożą przychylność, ma Boże błogosławieństwo. I daje sobie taki luz, wysyła Joaba. Może to, że został w Jerozolimie, to jeszcze by nie było problemem. Ale problemem było to, że nie miał co robić. Kochani, nie możemy być w takim miejscu, że nie mamy co robić. Nie możemy być w takim miejscu w Bożym Kościele jako Boże dzieci, że nie jesteśmy w Jego służbie. Nie możemy być. A jeżeli byłeś w służbie, a nie jesteś, to nie możesz zostać w takim miejscu, drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu. Nie możesz. I jak sądzę, kiedy Dawid się przeraził, potrzebował Bożego oczyszczenia. Potrzebował z tego grzechu Bożego oczyszczenia. Ale może w jego sercu pojawiła się bojaźń. Boże, żeby nie pojawiła się taka sytuacja, że brnę w coś i nawet tego nie widzę. Brnę w coś złego, brnę w coś grzesznego i nawet tego nie widzę. I modli się do Boga. Boże, jedynie Ty to możesz sprawić. Wiecie, to jest pokora. To jest zależność od Pana. To jest uznanie, że bez Niego nic nie możemy zrobić. Tak jak Pan Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Wiecie, i choć bywamy słabi, choć czasem się potykamy, ten biedak wołał, a Pan go słyszał. Dlaczego? Bo to skruszone, pokorne, szczere serce Bogu się podoba, i sprawia, że wylewa swoją łaskę i miłosierdzie i oczyszcza swoją drogocenną krwią tego strasznego grzesznika Dawida, który mieczem Amonitów zabił tego szlachetnego, bardzo moralnego człowieka Uriasza. Stwórz we mnie czyste serce, o Boże, abym patrzył na świat wokół czystymi oczami, słyszał świętymi uszami i postępował zgodnie z Twoją wolą. Otrzymanie od Boga czystego serca, kochani, to jest lepsze niż wzbogacenie się w ciągu jednego dnia. Te media tak się rozpisują, ile to tam ten Elon Musk, tak? Chyba dobrze mówię jego nazwisko, jaki on to jest bogaty. Co on może? Czy on może se pójść tutaj do Mont Blancu na kawę? Nie może. Czy on może, kiedy chce, wziąć żonę i gdzieś pojechać se do Koniakowa? Nie może. Czy on może się nie przejmować, co się stanie z tymi miliardami, które posiadam? Nie może. Może czasem nie może spać spokojnie. Kochani, ty i ja, już tutaj nie mówię o zbawieniu, które mamy w Panu Jezusie, ale o tej normalności, w której możemy żyć. Jesteśmy 100 razy szczęśliwsi niż On. Zapewniam was. Poczytajcie historię ludzi, którzy wygrali coś w gry liczbowe, w totolotka, jakieś wielkie pieniądze, jak ich życie się potoczyło. To jest dokładnie ta ułuda bogactwa, ułuda, dokładnie. Boże Słowo precyzuje to idealnie. Tylko człowiek nie wierzy Bożemu Słowu. Bo człowiek nie wierzy Bogu. Czasem wierzący nie wierzy Bożemu Słowu i nie wierzy Bogu. Bóg mówi tak, człowiek wierzący kiwa głową, ale serce jest gdzie indziej. Dzieje się tak czasem? Ze mną? Może i z kimś z nas? Bo tak sobie, nie, jednak chciałbym. Nie, to niby to jest ułuda, ale chciałbym. Dobra, bo odchodzę. Więc otrzymanie Bożego serca, czystego serca, to jest lepsze niż wzbogacenie się w ciągu jednego dnia. Czy zwiastowanie cudownych kazań. Czy pisanie najlepszych książek. Otrzymanie czystego serca to w istocie upodobnienie się do Boga. Następną prośbę, którą Dawid kieruje do Boga, to odnów we mnie ducha prawego. Może być to określenie prawego także przetłumaczone jako wytrwałego, niezwyciężonego. Biblia Tysiąclecia używa tam słowo niezwyciężonego ducha. Wytrwałego. Wytrwałość w codziennym życiu, aż do końca, tu na ziemi. Wszyscy, kochani, doświadczamy zmienności nastrojów. Na początku powiedziałem, że dzisiaj się dobrze czuję. Przeżywamy zmienność nastrojów. Radość w jednym dniu, by w następnym czasem nie wiedzieć czemu przeżywamy przygnębienie. Postanawiamy czytać Biblię, by po paru dniach nie zaglądnąć do niej przez cały tydzień. Z entuzjazmem podejmujemy się służby dla Pana, by po pierwszych trudnościach stwierdzić, to nie dla mnie. Dawid prosi Boga, by to On w swojej łasce uzdolnił go, by ustrzec się przed wzlotami i upadkami. przed nastrojem gór i dolin. Wie, że nie dokona tego sam z siebie. Kochani, chcę to podkreślić jeszcze i może to jeszcze zrobię, że Dawid kieruje te prośby do Boga, aby to On uczynił w jego życiu, w jego wnętrzu, w jego wnętrzu. Jednak z Bogiem, kochani, nie ma nic niemożliwego. Tu czasem też, tak mówię ze swojej perspektywy, mamy problem, aby Bogu zaufać, ale tak naprawdę człowieka może zmienić tylko Bóg. Człowieka może zmienić tylko Bóg. Przed Dawidem, po tym jak zgrzeszył, jak mu przebaczono, były trudne okresy. Jednak przeszedł je wszystkie wierności. Daj mi ducha prawego, wytrwałego. Nie zrezygnował aż do końca. Kiedy czytamy dalej, chociaż tam były bardzo trudne momenty, wierności, wytrwałości Panu aż do końca. Czy, kochani, wierzymy, że Bóg to jest w stanie uczynić i w naszym życiu, w Twoim i w moim życiu? Poproś Go o wytrwałego ducha. I kolejna prośba, ostatnia, na którą chcę zwrócić Waszą uwagę, prośba Dawida, wesprzyj mnie duchem ochoczym. Duchem ochoczym. Dawid pragnie, wiecie, to jest piękna, piękna prośba. Piękna prośba. Jak tak się zastanawiałem nad tym, sam się, wow, Boże, ja Cię, niesamowite. Dobrze, o co chodzi? Wesprzyj mnie duchem ochoczym. Dawid pragnie, by w wytrwałości w jego sercu była chęć. Kochani, chęć. Mam chęć. Boże, mam chęć, aby wykonać Twoją wolę. Słyszeliście o czymś takim? A o czymś takim muszę wykonać Bożą wolę. Muszę. Nie wiem, muszę. Ale o czymś takim mam chęć. Chce mi się. Mam chęć. Z chęcią wykonam Bożą wolę. Kochani, my tu nie możemy być religijni. My tu musimy być szczerzy. Tu nie chodzi o ładne słowa. Tu chodzi o serce. Bo Bóg i tak wszystko wie. My tu możemy założyć jakąkolwiek maskę. Ale Bóg widzi serce. Tam jest źródło. Jemu o to chodzi. O Twoje i moje serce. Ludzie Cię mogą różnie ocenić, różnie o Tobie powiedzieć, różnie Cię sklasyfikować, ale najważniejsza opinia o Tobie i o mnie to amen, amen, amen. Czasem nie jest łatwo, kiedy są te ludzkie i te Boże i one są bardzo rozbieżne, czasem nie jest łatwo. Chcemy aprobaty. Ale ta jest najważniejsza. Tak więc Dawid pragnie, by w jego sercu była chęć wykonywania Bożych wskazówek. Byśmy byli gotowi zrobić to, czego Bóg od nas oczekuje i powstrzymać się przed tym, co złe, co Jemu się nie podoba. W liście do Filipian. A może Dorota nie wyświetlaj, proszę, bo z troszkę innego tłumaczenia, nie warszawskiego, korzystam, a myślę, że jak będziecie uważnie słuchać, to wystarczy. Oczywiście, jeżeli tam ktoś ma jakieś smartfony, Biblię drukowane, możecie zajrzeć. Drugi rozdział, 12 i 13 wiersz, w zasadzie to jest znany fragment, brzmi tak. Dlatego Paweł, natchniony przez Ducha Świętego, pisze do Filipian, ale Bóg to słowo kieruje dzisiaj do nas. Dlatego moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Jakie dwa słowa najbardziej tutaj tak się sygnalizują w waszej świadomości, kiedy przeczytałem ten wiersz? Ja wam powiem jakie. O, dokładnie, w samą dziesiątkę. Właśnie. Z bojaźnią i zedrzeniem. No i tu różnie możemy to rozumieć, pojmować. Ja myślę, że rozumiemy, o co chodzi. Ale brzmi to tak, stawiając nam poprzeczkę bardzo wysoko i wymagając od nas czegoś, co wydaje się być ponad nasze czasem możliwości i może w istocie takim jest, ale popatrzcie, co jest dalej. I widzicie, to ja myślę, że to znamy na pamięć, z bojaźnią i zedrzeniem. Może całego wersetu byśmy nie zacytowali, ale te dwa słowa znamy i ja też znam, wiecie, ja taki sam, albo jeszcze gorszy. A w 13 wierszu mówi tak, Bóg, dlaczego możemy tak z bojaźnią i zedrzeniem? Tu jeszcze Paweł wcześniej mówi, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności. Nie? Więc jest obecny brat i ja w jego obecności jestem grzeczny, jestem porządny, jestem miły, wykonujący Bożą wolę. Ale brata koło mnie nie ma. Wiecie, jestem sobie jak Dawid w Jerozolimie. Tam chyba jak na tą majówkę część wyjechała, więc nie miał go kto obserwować i sobie trochę popuścił, tak mówiąc kolokwialnie. Nie tylko, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, mówi Dawid, z bojaźnią i z drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Bóg bowiem, albo bym mógł to ująć tak, bo Bóg sprawia w was i chęć, i wykonanie według Jego upodobania. Oto modli się Dawid. Panie, sprawiaj tą chęć we mnie. Obdarz mnie tym duchem ochotnym. Boże, Ty jedynie możesz uczynić, żebym z chęcią wykonywał Twoją wolę. Wiecie, kiedy coraz bardziej odkrywam Boże Słowo, jaki jest Bóg, co ono mówi, kiedy staram się czytać Go uważnie, jakoś coraz bardziej do mnie dociera, na czym polega dobra nowina i czemu ta nowina jest określona dobrą. W innym miejscu Boże Słowo mówi, abyśmy z radością sprawowali nasze zbawienie. Żeby z radością sprawować zbawienie, to trzeba mieć po prostu co? Radość. Tak, proste jak drut. Radość w środku. Boże, jestem gotowy pojechać tu i zrobić to i to z radością, bo mam radość. Pan Jezus mówi, ci uczniowie tego nie rozumieli. Myślę, że tak Możemy to więcej dzisiaj pojmować. Nie? Tam, jak on się znalazł w Samarii, tam z tą Samarytanką i później już tam oni poszli nakupić tego jedzenia, potem wrócili. Zachęcają do jedzenia, a Pan Jezus mówi, ja mam pokarm. Moim pokarmem jest spełnić wolę mojego Ojca. Nie? Lubimy jeść? Dobre jedzenie? Nie? Pan Bóg na sterzu błogosławił, dał nam smak. Wyobraźcie sobie, nie ma smaku. Czasem ktoś traci smak. A Pan Jezus mówi, to mnie obdarza satysfakcją, spełnieniem, że mogę i wykonuję wolę mojego Ojca. Wiecie, kiedy tak wszystko to gdzieś tam zaczyna do mnie dochodzić w jakimś stopniu, a myślę, że jeszcze wiele nie rozumiem, bardzo dużo, to sobie myślę, to zbawienie, to, co Bóg wykonał i to, co Bóg czyni w moim, w twoim życiu, to jest tak niesamowite. Tak więc, moi drodzy, Bóg bowiem sprawia was i chęć i wykonanie według Jego upodobania. Ktoś ujął to, już za chwilę kończę, że Bóg pracuje w branży chcenia. Chwała Bogu. Bóg pracuje w branży chcenia. Nad twoim i nad moim życiem. Serce może zawieść. Wola może się skierować w stronę tego, co powabne i po ludzku mówiąc godne pożądania. Dlatego potrzebujemy od Boga ochoczego ducha. Czasem podejmujemy wysiłki, by osiągnąć coś, czego może dokonać w nas tylko Bóg. Chyba w liście do Kolosan, tam Paweł mówi o tym przestrzeganiu różnych rzeczy, umartwianiu się i tak dalej. Mówi, to ma taki zewnętrzny pozór pobożności, ale nie przynosi pożytku, jeśli chodzi o wnętrze. Ja to troszkę parafrazuję. Teraz tak ta myśl mi przyszła odnośnie tego fragmentu. Wiecie, i czasem tak coś dobrze wygląda, ale tam we wnętrzu to nie jest to, o co chodzi. Dlatego, że my podejmujemy wysiłki, a nie przychodzimy z prośbą. I kochani, co bardzo ważne, chcę dzisiaj podkreślić, z wiarą, że Bóg to czyni w twoim i w moim życiu. Tak więc czasem podejmujemy wysiłki, by osiągnąć coś, czego może dokonać w nas tylko Bóg. Powierz, drogi bracie, droga siostro, całkowicie swoje życie w Boże ręce. Dzisiaj. Był dzień, kiedy powierzyłeś, ale mam nadzieję, że po tym, co wam przekazałem, to, co mówię, ma sens, aby dzisiaj powierzyć całe życie Bogu. Poproś, by cię oczyścił. Jego krew dzisiaj ma tą samą moc i oczyszcza tych, którzy przychodzą do Niego. Szczerze, ale też i z wiarą, aby wziąć przebaczenie, oczyszczenie, bo On to czyni, by serce było czyste także, to wnętrze, ta Boża praca, byśmy byli wytrwali, by wspierał nas duchem ochoczym. On jedynie ma moc to uczynić w Tobie i we mnie. Wierzmy, że tak jak Dawid wołał do Boga i Bóg to uczynił w jego wnętrzu, tak i ty, gdy dzisiaj będziesz się modlił, Bóg będzie dotykał twojego serca. To znaczy obdarzał cię czystym sercem, wytrwałym duchem, wspierał duchem ochoczym. I kochani, ten nasz taki dość ulubiony zwrot, Bóg będzie dotykał serca. Co mam na myśli? Może będziesz coś czuł, a może nie będziesz czuł. Że Bóg dotyka twojego serca, a ty nie czujesz, to nie znaczy, że nie dotyka i nie wykonuje swojej pracy. Tak więc, gdy będziesz prosił, szczerze z serca zacznij też Bogu dziękować. Bo Bóg wyraźnie mówi, że to On, nawiązując do tej ostatniej prośby Dawida, Bóg wyraźnie mówi przez swoje słowo, że to On sprawia was chęć i wykonanie według Jego upodobania. Amen? Amen. Powstańmy, drodzy. Może czujesz się trochę jak ta osoba, którą opisał ten pastor, którego doświadczenia na początku mojego zwiastowania czytałem. Niegodny, zbyt grzeszny, zbyt zawodzący, zbyt słaby. Boże Słowo nas zachęca, byśmy z ufną odwagą przyszli do tronu łaski. Zachęcam cię, odważ się, wezwij imienia Pana, wyznaj grzech przed Nim, poproś o oczyszczenie i przyjmij je z wiarą, także oto czyste serce, jeżeli widzisz, że co róż zawodzisz i wytrwałego ducha, aby nie być tylko gdzieś na górze i na dole i tak w kółko, ale aby iść wytrwale do przodu, wzrastać, rozwijać się duchowo, przynosić owoc, ten Boży owoc, i aby Pan także wypełniał cię duchem ochoczym. Tak wierzę, że Pan Bóg dał i mi, i tobie dzisiaj trochę więcej wejrzenia, co to znaczy ten duch ochoczy, że On to sprawia, że nie chodzi o jakieś religijne czyny, jakieś religijne zachowania, ale o relacje z Nim i to cudowne działanie, Tobie, we mnie, Jego działanie, działanie Ducha Świętego przez Ciebie, przeze mnie. Panie Boże, Ojcze nasz, przychodzimy do Ciebie teraz i dziękuję Ci, że tak jak Dawid, kiedy Ty widziałeś jego serce, my także możemy przyjść z naszymi sercami, z naszym życiem, w tym miejscu, gdzie jesteśmy i z tymi potrzebami, które są w naszym życiu, także w tym naszym duchowym życiu. Dziękuję Ci, Panie, że możemy przynieść wszelkie brzemię, obciążenie grzechu i wyznać je teraz przed Tobą i poprosić o przebaczenie i wziąć przebaczenie Twoją drogocenną krwią. Panie, bo Ty już dokonałeś w pełni zbawienia, zapłaciłeś pełną cenę za każdy nasz grzech, za każdy grzech człowieka. Dziękuję Ci, Panie, że możemy przyjść do Ciebie i poprosić o to czyste serce, abyśmy patrzyli czystymi oczami, słyszeli świętymi uszami, wykonywali Twoją wolę, Panie. O Panie, że możemy poprosić teraz o tego wytrwałego ducha, abyśmy w wytrwałości służyli Tobie, abyśmy przynosili owoc, abyśmy nie byli miotani przez nasze emocje, różne doznania i odczucia raz w jedną, raz w drugą stronę, ale służyli Tobie z wytrwałością. I dziękuję Ci, Panie, że możemy też prosić o tego ochotnego ducha, abyśmy w tej wytrwałości, z chęcią, którą Ty nam udzielasz, wykonali to, co zamierzyłeś dla naszego życia. I Panie, dziękuję Ci, że dzisiaj możemy modlić się o to z tą świadomością, że jedynie Ty masz moc to czynić w naszym życiu, w naszym sercu, w naszym wnętrzu. I dziękujemy, kiedy teraz tak modlimy się do Ciebie, przychodzimy do Ciebie, ufamy, że Ty to czynisz, bo Ty tak uczyniłeś, byłeś wierny dla Dawida, tak i czynisz to i jesteś wierny dla nas przez to, kim jesteś, jakim jesteś i przez to, co obiecałeś nam przez Twoje słowo, które nie zawodzi. Niech Tobie będzie chwała, Ojcze Niebieski, Boże Wszechmocny, przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.